Cześć wszystkim, albo jednej tylko sobie, to zależy cześć. Jak wypadło, ale cześć. No mamy kolejny odcinek Dnia Kobiet, kolejny wyjątkowy, bo kolejny z gościem i to z męskim gościem, no więc w ramach powitań zawsze jeszcze mówimy takie rzeczy, że ja mam na imię Karolina z tej strony.
Ja mam na imię Dominika i jest z nami gość.
Ja jestem kudłaty, jak widać.
Tak, kudłaty ma imię, ale jeżeli chcecie poznać jego imię, to musicie napisać na maila naszego, który powiemy na końcu. Na końcu będą reklamy i informacje ważne o konieczności subskrypcji, dzwoneczkach i tak dalej, nie?
Tak.
No, słuchajcie, okazja jest w ogóle super, dlatego że zaprosiliśmy, żeby pogadać z nim, bo jest na świeżo w temacie.
Powiedziałaś imię.
Powiedziałaś imię.
Wytnij to, Kazik. Kazik, wytnij to.
Powiedziałaś imię.
Tak. No bo ja nie wiem, tak kudła. Dobra, będę być kudła tego. Kazik, wytnij to. Dobra,
nie ma problemu, tak. Naprawdę. Okej. Okay.
No, zaprosiliśmy kudła tego, dlatego żeby opowiedział. Opowiedział? Będziemy go pytać po prostu, bo jesteśmy ciekawe, jak to jest być tatą. On jest na świeżo w temacie. Ile twoja pociecha ma w tej chwili już stażu? Na ziemi.
Ma 14 miesięcy.
Ponad. Tak. Czyli już wierzy w życie
pozałonowe.
Pozałonowe, tak. Tak. Bo, tak. Okej, okay, no to już jest o czym rozmawiać, nie? Nie wygląda, żebyś miał wory pod oczami, więc chyba idzie dobrze. Albo macie ten.
Wory pod oczami to jest bardziej przypadłość pierwszych miesięcy, ale to wiadomo, dzieci są różne, więc to się może różnie rozkładać.
O tak, czekaliśmy właśnie, aż zajdą wory, żeby nagrywało się, żebyście mieli lepsze tutaj estetyczne wrażenia my też. I żeby nie rozmawiać za długo o worach, więc temat jest skończony. Bardzo dobrze, przechodzimy dalej. Dobra, ja mam takie pytanie, dlatego że jestem mamą i uważam, że kobiety mają łatwiej, jeśli chodzi o relacje z dzieckiem, bycie matką w ogóle, macierzyństwo, to jest takie słowo naturalniejsze niż tacierzyństwo, urlop macierzyński jest naturalniejszy niż urlop tacierzyński, te takie tacierzyńskie rzeczy, czy panowie z wózkami na spacerach, których ostatnio widzę coraz więcej, to jest nowa rzecz. I właśnie, kobiety mają i jakieś hormony do tego, i noszą w ogóle to dziecko w brzuchu, i różne rzeczy im pomagają, i karmią później to dziecko swoim ciałem. Są bardziej gdzieś sklejone. Jak to wygląda po prostu ze strony ojców? Mnie to naprawdę interesuje, bo pewnie u każdego inaczej, jak się pojawia ta miłość, jak w ogóle więź się pojawia z dzieckiem, nie? Zacznij nawet może odpowiedź na pytanie, czy już jak jeszcze była w brzuchu dziecię, to czy ty już się czułeś tatą, czy już tam wiesz, się w tobie to budziło, czy myślałeś, czy sobie to wyobrażałeś? No po prostu oddaję głos.
Właściwie to zaczynając właśnie od tego ostatniego pytania, to nie, to jeszcze się nie czułem tatą. W ogóle wydaje mi się, że takie podejście, że się ktoś czuje tatą, albo to jest takie płynne przejście, to nie jest tak, że ja się nagle poczułem tatą. Znaczy wiadomo, jest ten przełomowy moment, kiedy się pierwszy raz dziecko widzi, no to jest faktycznie zmiana. Jest ktoś, nie było kogoś, jest różnica. Natomiast to nie jest jakaś taka zmiana, ja bym powiedział, nagła. Że się nagle coś zwala na głowę. To się przyjmuje stopniowo, przynajmniej ja to przyjmuję stopniowo, jeszcze chyba cały czas, więc nie wiem, z macierzyństwem nie jest tak samo, że to się stopniowo przyjmuje taką wiadomość, że dziecko się pojawi i się pojawiło?
Bywa tak. Ja znam takie dziewczyny, które powoli, coraz bardziej zdają sobie sprawę, że są mamami. No u mnie było nie tak, ja po prostu zobaczyłam to dziecko i dla mnie tak, od razu byłam po prostu mamą bardzo w podobny sposób, jak ono miało 5 lat też, nie? Już byłam po prostu, wiedziałam, jestem matką, to jest moje dziecko i miłość jaka się też pojawiła, nie? Bo to chodzi o to, co ten ktoś dla mnie znaczył. Nagle znaczył tak dużo, ktoś zupełnie nowy, no bo wiesz, w innych relacjach no to się buduje czasami. Nie mówię o zakochaniu od pierwszego wejrzenia, ale jakieś przyjaźnie czy ludzi bliskich to jest proces. Z kimś przebywasz, nie, rok, gdzieś pojechałeś raz, drugi, trzeci, nagle ktoś się robi bliski i to się buduje. A tu wiesz, bum, tylko zobaczyłam i wszystko było zbudowane we mnie.
A nie, no z tej strony patrząc, ważności relacji, to faktycznie jest tak, jak mówisz, ale że to faktycznie następuje jeszcze przed narodzeniem tego dziecka, ale to jest raczej jakoś tak
to
z tyłu głowy.
O czym ty
głowy.
Mówisz
to jest,
teraz?
To jest no? tak z tyłu głowy, to nie jest coś takiego, co człowiek o tym myśli świadomie. Bym powiedział raczej, że to jest takie podświadome przed narodzeniem.
A co świadomego się dzieje? Bo rozumiem, że teraz już mówisz o jakimś świadomym procesie.
Świadomy proces to jest właśnie taki pierwsze zobaczenie tego dziecka. Jest takie zjawisko.
Uświadamia, jest faktycznie. Uświadamia.
Jest takie zjawisko, jak to ładnie nazwać? Może raczej nie nazwać, tylko opisać. Że się trochę widzi siebie w tym dziecku. Mi to się kojarzy trochę z tym, co jest w Biblii napisane, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i na zasadzie analogii rodzic widzi trochę siebie w swoim dziecku. I nie ma znaczenia, czy jakiej płci jest to dziecko. Znaczy rodzic, ojciec. Nie wiem, czy matka ma ten sam rodzaj widzenia. Podejrzewam, że tak, ale mogę się mylić. Ale właśnie widzi się trochę siebie. Nie ma znaczenia, czy się dla ojca, czy się urodził chłopczyk, czy dziewczynka.
Ale siebie w sensie, że ty wiesz, że to z twojego ciała powstało?
Można to tak nazwać. Można to tak nazwać, ale nie wiem, czym raczej tych słów użył. To jest no właśnie taki zewnętrzny kawałek mnie. Nie umiem tego ładniej opisać, ale trochę tak.
Czy to jest
ale
fajne
pozytywne?
Tak, pozytywne, jak najbardziej.
Aha.
Okay. Nie, ja właśnie miałam inaczej, ja miałam także, miałam wrażenie, że to jest oddzielna właśnie jednostka w momencie, jak już urodziłam, póki to była część mnie, no to spoko, ale jak już wszyscy byli po tej samej stronie brzucha, to sobie myślę, jejku, no był ktoś, kogo nie ma, to jest ktoś inny.
No jest inny.
Później widziałam te podobieństwa, na przykład ja później widziałam, że o kurczę, ona śpi tak samo jak ja, w takiej samej pozycji, albo mówi tak szybko jak ja, albo ktoś mi mówił, ale ona jest podobna do ciebie, albo zdjęcia widziałam moje z dzieciństwa i teraz świeże jej i nagle patrzę, kurczę, to jest po prostu taka mała Karolinka, nie? Więc mi na pewnych etapach, kiedy ujawniało się to podobieństwo i zewnętrzne, i wewnętrzne też, nie? Że podobnie myśli, mówi, czy coś tam się uczy, ale na początku właśnie miałam silne poczucie, że to już jest odrębna od tego momentu oddzielenia ode mnie, tej pępowiny, że to jest odrębna istota, nie?
Tak, ale to jest trochę paradoksalne, także, bo jest ta świadomość, że to jest osobna osoba, jak słowo osoba już samo wskazuje, że jest osobna, ale właśnie taka podobna, taka...
Znaczy, to jest... Dobra, wiem, o co może ci chodzić, bo wiesz, jakby ktoś... Widzisz nagle, że faktycznie to jest twoje, w jakim sensie, to jest z ciebie. Mimo, że ono, że to wygląda momentami jak 3 kilo karkówy, jak jeszcze jest w całych maziach, wiesz, i z oczami gdzieś w sklepie, wiesz, to różnie naprawdę w różnych tam maziowatych rzeczach to dziecko gdzieś tam wygląda, ale tak, to chyba w tym sensie, że to jest moje faktycznie, nie? Nie żadne te inne, które tam gdzieś leżą na oddziale, ale właśnie to, chociaż no, w pewnym sensie jeszcze nie ma czym ciebie przypominać, nie? No tak.
Czy ty sobie, kudłaty, jakoś wyobrażałeś właśnie, jak to będzie po narodzinach, zanim się dziecko narodziło, albo czy w jakikolwiek sposób się przygotowywałeś do tej roli?
Nie, nie wyobrażałem sobie tego. Czy ja się przygotowywałem? Też raczej się niespecjalnie przygotowywałem, nie wiem, czy się w ogóle da przygotować. Myślę, że to, co można zrobić, to można sobie poukładać pewne rzeczy i one mogą dawać taką iluzję przygotowania. Ale nie wydaje mi się, żeby się dało przygotować. No, przychodzi życie i...
A nie ciągali cię na szkołę rodzenia?
Nie, nawet nie byłem na szkole. Na szkole rodzenia tylko szanowna małżanka uczęszczała na szkołę rodzenia. Także ja nawet nie wiem, jak wyglądają zajęcia ze szkoły rodzenia.
Podejrzewam, że tam się technicznie przygotowuje na przykład do tego, co może się wydarzyć w trakcie porodu, jak kobiecie ewentualnie pomóc, jeżeli się jest w asyście jakiejś tam i jak przewijać technicznie dziecko, jak je trzymać. Pewnie to są tylko takie rzeczy.
Z opowiadań wiem, że tak to mniej więcej wyglądało, natomiast inaczej, może źle powiedziałem, że nie wiem, bo wiem z opowiadań, ale nie brałem udziału, nie miałem doświadczenia.
A powiedz jeszcze, czy w ogóle byłeś w trakcie porodu, albo czy chciałeś być w trakcie porodu, albo czy twoja małżonka chciała, żebyś był?
Pardon, się przerwałem ci. Chciałem być, ale tak się poukładały sprawy, że nie byłem. Nie bardzo mogłem być. Znaczy, jakbym się bardzo uparł, to bym był, ale to było trochę skomplikowane, dlatego że poród był następnego dnia dopiero od przyjęcia na porodówkę. W ogóle w innym mieście swoją drogą, bo to taka historia może mało istotna, ale porodówek jest w Polsce tak dużo, że odesłali nas do innego miasta, bo nie było miejsca.
Nie było miejsca dla ciebie, po prostu.
A powiedz, czy jak ty też przechodziłeś ciążę, bo jakby z perspektywy kobiety ja sobie umiem wyobrazić, jak to jest 9 miesięcy po prostu nosić to dziecko, jakby ta kobieta cały czas czuje, że to dziecko będzie miała zaraz. A czy na przykład ciebie ciąża w jakikolwiek sposób stresowała, albo nie wiem, czy to wpłynęło w jakikolwiek sposób na waszą relację małżeńską? Czy po prostu ty prowadziłeś normalne życie i wiedziałeś, kiedyś przyjdzie ten dzień narodzin i wtedy będę jakby już w roli, ale wcześniej po prostu normalnie żyłeś?
Raczej
czy to też
to
jakoś
było normalne
zmieniało?
Życie, za wiele się nie zmieniło. No wiadomo, że tak technicznie się trochę pozmieniało, też trzeba było tam przygotować się logistycznie na dziecko, czyli kupić jakieś tam potrzebne rzeczy, które są potrzebne od pierwszych tam dni czy tygodni życia. Ale tak, żeby to była na tyle duża zmiana, to raczej bym nie powiedział. No, zmieniało się to trochę w trakcie, im bliżej rozwiązania, tym bo wiadomo, więcej trochę ograniczeń, tego typu rzeczy.
No tym trzeba było dalej mijać żonę, nie? Jak chciałeś ominąć, żeby się nią z nią nie zderzyć.
No nie, ale na przykład...
To sobie było.
No to raczej... musieliśmy przerwać wakacje, bo z powodu właśnie zmęczenia w ciąży się kobiety szybciej męczą. Mhm. Zazwyczaj. Nie wiem, czy wszystkie, czy zawsze, ale no tak.
Ale poza tym jakby wszystko normalnie prowadziliście życie i nie było jakichś większych zmian przed ciążą, albo nie stresowało cię to na przykład? Bo ja sobie wyobrażam, że mnie by pewnie stresowała taka ciąża.
Nie, znaczy... Jeśli były, to były na tyle raczej mało zauważalne, że nie zapadły mi jakoś w pamięć. A trzeba było zapytać od razu po ciąży albo w trakcie. A teraz to już mogę nie pamiętać.
Tak. Nie, ale tak naprawdę wiecie co, bo czasy się o tyle zmieniły. My rozmawiamy o rzeczach bardzo w sumie naturalnych, które teraz są wydarzeniem. Dlatego, że ludzie mają mniej dzieci, rzadziej mają dzieci. Jak jakaś celebrytka zachodzi w ciąży, no to jest temat. Ona ma dziecko i właśnie jest ten cały wywiad, jak się czułaś i tak dalej, ale przecież w sumie my rozmawiamy o czymś naprawdę od początku świata bardzo naturalnym, nie? I czasami właśnie teraz, o no to jak tutaj? To ja mam kolejne pytanie, bo w sumie może myślałam, żeby jeszcze tutaj podrążyć, ale to myślę, że się zmieści w tym kolejnym pytaniu. Co się dla ciebie zmieniło? Od kiedy urodziło się dziecko? Najbardziej, nie?
No.
Czy na plus, czy na minus?
Jest trudniej, nie jest dużo trudniej, ale jednak jest trudniej. Trzeba pamiętać o pewnych rzeczach. Nie można sobie wyjść z domu, kiedy się chce. Ma się nowego człowieka, którym trzeba się zajmować, który się sam sobą nie zajmie. I to, to jest zmiana duża taka... No, nie wyjdziemy sobie do kina na przykład. No, nie za bardzo jest jak. Nie możemy sobie pójść na spacer, ale też trzeba spacer dostosować do tego, że dziecko chce robić swoje, ma swoje pomysły na życie, ma swoje potrzeby. No i albo my się dostosujemy do dziecka, albo dziecko do nas, albo znajdziemy jakiś kompromis, ale zawsze ktoś trochę na tym, ktoś płaci za to.
Okej.
Brzmi to jak... No nie zachęcająco, tak? No. Bo Dominikę my tu mamy, wiesz, Dominikę, która jest jeszcze...
Znaczy ja myślę, że kiedyś było chyba o tyle łatwiej, że ludzie żyli w dużych społecznościach, żyli w całymi wioskami, całymi dużymi rodzinami. No wiadomo, nie było kin i tego typu spraw, więc ludzie tam sobie za dużo czasu dla siebie też nie rezerwowali, ale było tyle łatwiej, żeby była jakaś taka zewnętrzna pomoc trochę bardziej dostępna.
Mhm. Tak. Ja mówię, jak ja chciałam pójść do kina, to ja szłam, znaczy dlatego, że ja miałam i mamę i babcię jeszcze na chodzie, ponieważ u nas w rodzinie wszystkie pojawiały się pierwsze dzieci około 20 roku życia, więc jak ja urodziłam Maję, to ona miała 62-letnią prababcię, wow, która była jeszcze zupełnie do dyspozycji, nie mówiąc o mojej 42-letniej mamie, więc w sobotę był nowy film Memory 5, zachwycona babcia, przywieziemy Maję na 2 godzinki, wtedy jeszcze nie było tyle reklam, więc człowiek się wyrabiał, oczywiście, fajnie. I tutaj to faktycznie, jeżeli się ma społeczność, to myślę, że bardzo zmienia. Mm-hmm. Bo ja też miałam dużo koleżanek blisko, które brały mi na przykład Maję na spacer. Tak po prostu same z siebie, słuchaj, chcemy wziąć Majkę na spacer. Albo idziemy do sklepu, weźmiemy Majkę na spacer w wózku. Super, bierzcie. Sobie zrobię spokojnie mielone.
Przez pierwsze miesiące chyba też się tak nie za bardzo dawało, co? Dziecko jednak...
Nie. Raz ja miałam jedno wyjście takie na koncert, jak Maja miała chyba 4 miesiące, takie, że wyjechałam do Warszawy na koncert i faktycznie cały tydzień zbierałam tam mleko, żeby było czym ją karmić, tak, zamrażałam je i to było tak, że mama z nią została i tam ją podkarmiała, ale ja miałam problem, bo faktycznie no, po prostu to, że nagle nie karmisz dziecko, to się kumuluje i jest to ciężkie, więc wracałam szybko i to jest prawda, mhm, że na tym etapie to znaczy też się da, no bo jeżeli już masz przerwy między karmieniem a karmieniem 3-godzinne, to gdzieś tam możesz wyjść. Ja na koncerty wychodziłam rzeczywiście na takie gdzieś blisko, to od 2 miesiąca życia, ale to mówię tylko i wyłącznie dlatego, że miałam zorganizowaną na ten czas opiekę, nie? Mhm. Więc to kwestia. Jeżeli rzeczywiście jest takie małżeństwo, które nie ma za dużo rodziny blisko, ani jakichś tam bliskich przyjaciół, bo jest w nowym miejscu, albo się pobudowało pod miastem i logistyka też nie pozwala, to myślę, że to też tak podobnie wygląda.
Trudniej, no, nie?
No, a jakie są, ale a jak pozytywnie też, czy wiesz, ta sama więź z dzieckiem, to, że ono jest fajne, że się cieszysz, że jest,
że się rozwija.
Czy to jakoś balansuje, no tak, że widzisz rozwój w tych momentach, kiedy ono ci zabiera twoją możliwość sobie decydowania w swoim życiu, czy to jest coś w zamian? O.
Co to znaczy w zamian?
Czy to rekompensuje?
Nie, rekompensuje, tak, że dobra, ja tutaj nie mogę sobie wyjść, kiedy bym chciała.
Aha, tak, tak.
Ale siedzę z tym i to jest fajny czas. Tak, że mam kino, bo widzę jego minki przez godzinę, tak różne, bo 2 tygodnie temu tych minek nie było i to jest moje,
tak,
kino.
Dziecko, na przykład, widać, tak, dziecko widać, jak się, zwłaszcza są takie momenty, jak dziecko się dużo rozwija, dużo się uczy nowych rzeczy, no to jest bardzo fajne. No do kina to sobie zawsze można pójść.
Ale czy powiedziałbyś, że to rekompensuje w jakiś sposób właśnie te negatywne strony? Czy tak podchodzisz do tej sprawy?
Czy rekompensuje? To brzmi trochę jak handel, jak transakcja. Ja bym tego tak nie...
No tak.
W sensie czasu to tak.
No, wyobraź sobie, że posłuchałbyś, masz brata, który myśli o tym, żeby mieć dziecko, no i ty mu opowiadasz, słuchaj, no nie możemy wyjść do kina, no musimy wszystko dostosowywać, spacer, ja chcę gdzieś wyjść, bo jest ładna pogoda, ale ona akurat zasnęła i nie mogę wyjść. I taka opowieść, nie?
Retoryka, to po to dziecko,
narracja,
nie?
Brzmi, tak, że ej, straciłeś tak naprawdę. Brzmi to jakbyś...
Ale może to jest prawda, może po prostu stracił.
Tak, no dokładnie, ale na pewno jakiś zysk z tego gdzieś tam jest, nie? Bo wiesz, my rozmawiamy o tym dlatego, że dużo osób jest w takiej sytuacji młodych teraz i o ile jeszcze na wsiach dzieci są wciąż zasobem, bo one potrafią od 3 roku życia już zbierać drobny chrust na opał, nie? Bo chcą być jak tata, który rąbie, wiesz, duże drwa, więc ono sobie łamie chrust obok, już się czuje. W miastach, w tym naszym, dzieci wydają się głównie kosztem, nie? Tak, oczywiście upraszczamy to do skrajnych 2 opcji, nie? Ale powiedzmy, no i na razie teraz, jak sobie rozmawiamy, fajnie, worków pod oczami nie ma, no ale innych rzeczy też nie ma i teraz wiesz, tutaj jakby ktoś potrzebował, no dobra, ale to czym byś mnie zachęcił na ten moment, tak? Na ten moment.
Jak inaczej powiem, jak ja mam kogoś zachęcać do tego, żeby miał dziecko, to lepiej może niech nie ma dziecka. Nie dlatego, że to jest jakiś wielki koszt, okay, czy wielkie wyrzeczenie, ale jeśli samemu nie chcę, to chyba nie jest dobry pomysł. To nie jest, okay. Ja tego nie widzę jako koszt, tak jak przedstawiałeś te dwie sytuacje skrajne, zasób albo koszt. Jest faktycznie coś za coś, ale każdy człowiek jest trochę inny i każdy będzie inaczej to postrzegał, myślę. Dla kogoś może być więcej warte to, że ma dziecko i się cieszy z tego, że dziecko się rozwija, widzi, jak to dziecko patrzy na świat. Dziecko bardzo dużo uczy. O, to jest coś, co może zachęcić, jak się widzi sposób widzenia dziecka, jeszcze nie zepsutego życiem na ustawieniach fabrycznych, albo w ogóle jakie ma pomysły, taki mały brzdąc, jakie potrafi mieć pomysły, bo nie wie, że czegoś się nie da na przykład i kombinuje coś zrobić. To jest taka komedia, to jest takie kino, a jednocześnie daje dużo do myślenia, jak się ktoś chce tym zająć, żeby sobie przemyślić takie zachowanie dziecka, że to jest naprawdę warte, tylko zawsze może się pojawić taka myśl, że no ale coś straciłem i to jest prawda. Coś zyskujesz i coś tracisz. Pytanie, co jest dla ciebie więcej warte? Problem chyba polega na tym, że nie za bardzo da się doświadczyć tego, nie ma w recji demo dziecka za bardzo. Więc to jest droga w jedną stronę. I może...
A kot nie? Kot, pies nie? To nie jest wersja.
Albo też pytanie, czy na przykład to, co ty doświadczasz teraz z własnym dzieckiem, czy nie da się tego doświadczyć z cudzym dzieckiem? Czy uważasz, że trzeba mieć swoje dziecko, żeby zobaczyć te różne rzeczy, czy można to zrobić jakoś?
Czy się da,
na
to
zewnątrz?
Ja nie wiem, ale myślę, że ja bym nie mógł doświadczyć tego z cudzym dzieckiem. Moje dziecko to jest moje dziecko i nie widzę innych dzieci jako. No okej, no trochę inaczej zacząłem patrzeć na dzieci, od kiedy sam mam dziecko, ale. Nie, to nie jest to samo. To zupełnie co innego. Mhm.
A co się zmieniło jeszcze w twojej perspektywie patrzenia na dzieci? Jak wcześniej widziałeś dzieci, jak teraz widzisz dzieci?
Co się zmieniło? Ja bym potrzebował pytanie pomocnicze jakieś, bo nie wiem, czy umiałbym wskazać.
Czy porównuje się do swojego dziecka? Czy właśnie rozpoznajesz?
Kilka rzeczy.
Jakby wcześniej,
ale nie czy wiem, widzisz na przykład u innego dziecka, że coś podobnie robi jak twoje, robiło niedawno,
mnie?
Czy robi aktualnie, czy bardziej czytasz te dzieci?
Tak, tak, słychać.
Się przerwało.
Ty słyszysz?
Słyszę.
Ja też słyszę. Teraz...
Okay. Mała przegryzła kabel, stawiamy na to.
A, czyli to mnie wywaliło? Myślałem, że wywaliło serwer. Tak.
Nie wiem, ciebie chyba.
Trochę się wybiłem, wybiłem się z rytmu.
Okej, pytanie było, czy...
Aha, o te inne dzieci.
O
te inne
dzieciach, tak.
O te inne dzieci. Wiesz co? Na przykład zauważyłem taką rzecz, może to jest kwestia, że dzieci się bardziej interesują innymi dziećmi, niż mi się wydawało. To jest trochę dla mnie niespodziewane i dla żony mojej także, bo myśleliśmy, że dzieci się bardziej interesują dziećmi w swoim wieku, a dzieci się interesują w ogóle różnymi innymi dziećmi.
Okej.
No. Teraz już się
Ale to zobaczymy. To może czekając na to ja też tak powiem, bo to może być w ciągłości, że, bo zobacz, tak samo jest koszt. Jak ty idziesz do pracy, to też tracisz czas. Nie możesz siedzieć cały dzień na Netflixie. Idziesz do pracy.
Tak?
Nie możesz w tym czasie sobie pobimbać, ale zarobisz pieniążki, za które na przykład pojedziesz sobie tam, gdzie chcesz, albo kupisz sobie to, co chcesz. Tracisz czas, możliwość na przykład, nie? Powiedzmy, To jest gdzieś tam coś takiego, nie?
Trochę uważam, że to nie jest coś takiego, bo do pracy musisz iść, bo inaczej albo musisz iść na socjal, albo nie przeżyjesz, a dziecka jednak nie musisz mieć, nie?
Tak, ale chodzi o to, że wybierasz sobie też jakąś pracę w zależności od tego, ile ci ona zabierze czasu, ile zarobisz, nie? Czyli jakby te koszty i straty i tak szacujesz, no bo wybierasz jakąś tam pracę. Oczywiście, że dziecka nie musisz mieć, ale relacje musisz mieć.
Tak, ale nie? To na przykład patrz, tak jak my teraz pojechaliśmy do Hiszpanii i ja wydałam kupę kasy i też jakby coś za coś musiałam wybrać też.
Tak. I wcale nie musiałaś tego do życia potrzebować. Nie. Wydawania. Mogłaś jeść najskromniej, tak?
Otóż to. Ale to tak jak Kudłaty dobrze powiedział, że jakby wybierasz, co jest dla ciebie bardziej wartościowe.
Dokładnie.
To jest fajne. No, fajne
zdanie. Ja specjalnie wrzucam mu, bo to myśmy czekając na niego, specjalnie wrzucam mu takie mainstreamowe różne rzeczy, mhm. dlatego że on ma swój własny sposób myślenia i wiem, że łatwiej się wtedy od tego odbić, mhm. mówić o swoim świecie, jak jest to zestawione z zupełnie czym innym. No.
Tak.
O,
hej. Jest z nami, Kudłaty wrócił.
Jest z nami, Kudłaty wrócił.
Co tu się dzieje? Okay. Coś niedobrego.
No ale próbujemy. Wiesz co, myśmy sobie tam trochę wypełniły to mówiąc o zyskach, stratach, że jak idziesz do pracy, to też coś tracisz, to coś zyskujesz, nie? I też mówiłam o tym, że specjalnie wrzucam takie niektóre mainstreamowe rzeczy, bardzo stereotypowe, bo ty myślisz bardzo niestandardowo, w swój własny sposób i łatwiej ci się też od takich pytań jest odbijać, nie? Mm-hmm. Mówiąc, jak to wygląda u ciebie, bo to jest najfajniejsza perspektywa, że u każdego jest inaczej. Pytanie teraz, ja mam też takie, jeszcze zaraz spróbujesz wrócić do tego, jak postrzegasz inne dzieci i czy chciałbyś mieć drugie dziecko?
Tak, chciałbym mieć drugie dziecko. Okej. Okay. Chciałbym mieć drugie dziecko. Może nawet trzecie, chociaż to już bym się zastanowił. Ale tak, to nie jest jeden z tych przypadków, że ludzie mają dziecko i już więcej nie chcą. I znowu są problemy techniczne.
Ale dobrze, ale no coś ważnego było powiedziane.
Tak.
Zresztą już dużo ważnych rzeczy mamy w tym odcinku. Słuchajcie, także no problemy techniczne to nasze, może nie drugie imię, ale chyba trzecie. Od tego zaczynałyśmy i jakby się tego nie wstydzimy, zupełnie alfanumerkę mu zatrzymało. Także no, od razu też dziękujemy naszemu panu
montażyście,
który dzielnie potem to wszystko zlepia. No ale dobra, przy okazji też czekając, dla ciebie teraz coś, jakoś to postrzeganie, coś dla ciebie Dominika na przykład na chwilę zmieniło to, jak to wygląda u niego?
Wiesz co, czy u mnie to coś zmieniło? Ja niedawno doszłam do wniosku, że chciałabym mieć dziecko. Mhm. To jest taka dosyć duża jakby dla mnie decyzja, bo ja jestem bardzo niezdecydowaną osobą, albo ciężko mi jest podejmować decyzję, więc jakby uświadomienie sobie tego, że chcę mieć dziecko, to jest dla mnie duży krok, ale wczoraj też mieliśmy rozmowę z moim mężem na temat tego właśnie, czy ja chcę mieć dziecko, czy chcę być matką, że to jeszcze nie jest jedno i to samo. I ja nie patrzyłam pod kątem macierzyństwa za bardzo, tylko bardziej pod kątem posiadania. Nie do końca wiadomo dlaczego. Wiesz, zwrócenie mi uwagi na tą perspektywę właśnie macierzyństwa, że chcesz być mamą dla tego dziecka, chcesz być za niego odpowiedzialna przez jakiś czas i poświęcać się w dużej mierze. Na to pytanie jeszcze jakby sobie muszę na pewno znaleźć odpowiedź, bo jeszcze chcę wiedzieć dokładnie, z czym to się wiąże. Myślę, że jest to piękne, ale też doszłam do różnych wniosków, że ja trochę nie znam miłości, nie umiem kochać za bardzo. To jest bardzo ogólnie temat na długą i głęboką rozmowę. Czekaj, dodam Kudłatego. Jest z nami już Kudłaty z powrotem. Więc czy perspektywa Kudłatego coś zmieniła? Myślę, że zmieniła, że to jedno zdanie właśnie, że co jest dla ciebie bardziej wartościowe, że to jest fajne pytanie, tak, które sobie warto zadać. Czy jest dla ciebie bardziej wartościowe w zależności od tego, co kto ma, tak? Bo nie wiem, załóżmy, że wiesz, że będziesz musiała zrezygnować z wyjazdów na wakacje, czy przez pierwsze, nie wiem, 3-5 lat będziesz musiał w dużej mierze zrezygnować z siebie. Czy to jest dla ciebie okej w zamian właśnie za to, że masz to dziecko? No nie wiem.
Czy wiesz, dziecko można w miarę możliwości włączać. No chcę iść na ten spacer, ale już poczekam. To jest tak samo jak w relacji. Jeżeli ty chcesz iść na spacer z mężem, to też musisz poczekać, aż on na przykład skończy jeść, bo je dłużej niż ty, albo skończy właśnie grę, którą gra.
Tak.
Albo skończy kawałek swojej pracy. Jeżeli macie gdzieś iść razem, to i tak dostosowujecie to już do drugiej osoby. Więc tutaj wsprzęganie dziecka to da się zrobić. Chcę iść na spacer, chcę pojechać na wakacje. Dobra, biorę takie miejsce, które będzie dobre i dla mnie, i dla męża, i dla dziecka. Nie? Biorę, ale ono za nami podąża. Nie? I teraz właśnie to tak chyba jest i da się zrobić, że po prostu w miarę możliwości wprzęgasz to dziecko w to swoje życie. Nie? Ja nieraz dzieci też do pracy gdzieś tam brałam, nie? Że to nie jest aż taka katapulta, która cię zupełnie z tego wyrzuca, bo są ludzie, którzy, ja widziałam ludzi wspinających się w górach, też się bałam zawsze, że jak będę miała dzieci, to już nie pójdę w góry, a widziałam dzieci, kurde, tu zamontowane, jakieś fajne są konstrukcje do noszenia dzieci w górach, tak. Świetne. No to jest oczywiście wyzwanie dla faceta, nie? Ale on wtedy jest w formie, żeby dźwigać to dziecko, nie? I żeby później nie był tym, nie? Tak. Więc to jest fajne. A mam pytanie jeszcze o relację waszą, nie? Czy jako rodzice też jest w tym ta wspólna koncentracja na dziecku, czy też nie powoduje jakiejś takiej bliskości?
To ja jeszcze chciałam dodać, że dzisiaj przed odcinkiem jeszcze przeczytałam jeden artykuł na temat tacierzyństwa, nie? Żeby w ogóle zobaczyć jakby z czym to się je. I tam było napisane, że pierwsze miesiące, jakby pierwsze lata posiadania nowego dziecka bardzo źle wpływają na związek.
To jest oczywiście pytanie, jeżeli to jest osobiste, pomyśl, czy żona sobie życzy, co tam powiesz, bierzemy zawsze to pod uwagę.
Nie, tak. Spokojnie. Nie powiedział, że wpływa bardzo źle, to znaczy tak, jest więcej powodu do konfliktów, więc siłą rzeczy jest więcej konfliktów, ale to jest znowu coś za coś. Inaczej, znowu jest tak, że pojawiają się te konflikty, ale no, jest ten wspólny interes kolejny, żeby dla tego dziecka jednak być dostępnym i no, pomagać mu wchodzić w to życie. Więc
ciekawe jest to.
Są ciężkie dni, tak. To okay. bez nie ma wątpliwości, ale ja bym tego tak jednoznacznie nie określił, że to źle wpływa albo że dobrze wpływa. No, to jest po prostu nowa, trudna sytuacja, w której trzeba się umieć odnaleźć. Myślę, że podróż dookoła świata wspólna też może, ktoś mógłby przeprowadzić badanie i stwierdzić, że to bardzo źle wpływa na związek. No, wpływa źle.
Najgorzej remont.
W zależności od tego, jak się przez to przechodzi i, tak. i jak trudne to jest.
Podobno remont najgorzej wpływa na związek ogólnie. Gorzej niż dziecko nawet. Tak.
Trochę też zwróciłeś mi przynajmniej uwagę na to, że to jest taki kolejny wspólny byt. Tak jak małżeństwo, nie? Jest czymś, nad czym razem wspólnie pracujemy i to też można małżeństwo jakby porównać do osobnego bytu. Coś, co oboje w to wkładamy, nie? Oboje w to inwestujemy. I teraz dziecko też jest chyba takim czymś właśnie, nie wiem, czy to może zespala jeszcze to małżeństwo, albo jeszcze powiększa ten byt małżeństwa, że to jest coś...
kimś, nie tylko czymś.
To też, tak. Oczywiście, że tak. Ale z drugiej strony też mi się wydaje, że tutaj się mogą pojawić różne zazdrości. Bo na przykład, czy zdarzało się, że Ala musiała wybierać dziecko na przykład zamiast ciebie? Albo czy to może być problem zazdrości właśnie między...
Myślę, że to jest jeszcze nie ten etap, że etap zazdrości może się pojawić później, jak już dziecko jest trochę większe.
Ale uwaga, nawet na początku, bo sporo mężczyzn ma z tym podobno kłopot, że kobieta bardzo się, uwagę... skupiła jej na dziecku, co na początku może być w ogóle 100 na 100, nie? I że ten mężczyzna czuje, że poszedł trochę w odstawkę, powiedzmy, nie? Nawet jeśli chodzi o ilość czułości, jaką dostawał wcześniej, nie? Od żony, a teraz to wszystko jakby dziecko zagarnęło. Oczywiście teraz znowu mówię o jakimś skrajnym przypadku, to rozumiem, że tutaj jest okej.
Okay. Nie, ja nie zauważyłem, że było coś takiego. Może to jest kwestia, że się na tym nie skupiłem, nie wiem. No, ja nie potwierdzam. Okay, ale też nie zaprzeczam. Może...
czy wy macie jakoś właśnie podział obowiązków postawiony? Czy weszliście w jakieś role, albo czy wasze role się jakoś zmieniły?
Tak, jest pewien podział obowiązków, natomiast on jest jednak dość płynny. Więc...
W zależności od stopnia płynności kupy, nie?
Tak.
Sorry.
To jest moje następne pytanie, czy kudłaty zmienia pieluchy, ale to zaraz.
Dobra. Podział obowiązków jest powiedzmy na etapie dogrywania, no ale to jak w życiu, no nie ma sztywnego podziału obowiązków, no, że generalnie ty się zajmujesz tym, a ja tym, no, ale to nie znaczy, że ja się tego nie dotknę, bo to jest twoje zadanie. Nie? No.
Czyli zmieniasz pieluchy?
Zmieniam pieluchy, tak. Żaden problem, naprawdę. To jest jakoś tak strasznie demonizowane, nie wiem dlaczego. To jest normalna
tak,
sprawa.
Tak, o wiele trudniej zmienić oponę, nie? Mimo wszystko.
No, nie słyszałem o wielu mężczyznach, którzy sami zmieniają opony, raczej jadą z tym do wulkanizatora.
porównanie jest przednie.
Czyli generalnie właśnie, to mi się zresztą też podoba, że z tego opisu to wychodzi, że bardzo naturalnie to doświadczasz, że właśnie nie trzeba mieć jakiejś gotowości wcześniej wypracowywanej, bardzo to analizować, budować w sobie jakoś to ojcostwo, podchodzić do tego z całym tym bagażem, który teraz dookoła coachingowo nie jest wstrzeliwany, bo przecież tak dużo zależy od tego dzieciństwa dziecka, jakim ja będę ojcem i tak dalej, zwłaszcza, że inaczej do córki, inaczej do syna. Jest to bardzo naturalne. I co, mógłbyś powiedzieć, że po prostu wystarcza miłość, miłość? Że po prostu, żeby wejść w temat?
Chyba tak, ja bym to powiedział, określiłbym to takim stwierdzeniem. To jest taka myśl, która mi przyszła właśnie jak pierwszy raz zobaczyłem córkę w szpitalu, jak pierwszy raz właśnie wszedłem do żony i tam leżała mała. No i była taka myśl, że no właśnie takie wątpliwości, czy dasz radę być dobrym ojcem, nie? No to jest taka myśl nie sformułowana słowo po słowie, no ale są takie wątpliwości. I zaraz przyszła mi druga myśl jako odpowiedź na to, że no to dziecko nie będzie miało lepszego ojca. Masz być najlepszym ojcem, jakim umiesz, a jak nie będziesz idealnym, to trudno, co się stanie.
Co stanie? Pójdzie na terapię, proste.
Nie, no, chodzi mi o to, że nie ma co się spinać, żeby próbować być lepszym niż się da, a z drugiej strony nie ma co sobie odpuszczać, że to nic takiego, nie? No, po prostu podejść do tego jak do każdej innej rzeczy w życiu. Nie przeskoczy się pewnych rzeczy. Jak czegoś nie dasz rady zrobić, to nie dasz rady zrobić i to jest twoja cecha, a nie twoja wina.
To jest ciekawe. Ja też na pewnym etapie swojego życia zrozumiałam, że tak naprawdę moi rodzice, nie, na przykład, robili to, co było najlepsze, to, co uważali, że jest najlepsze na poziomie, w jakim się znajdowali w danym momencie, nie? I ja nie mogę jako dziecko wymagać od nich, że czegoś nie zrobili, bo tak jak ty mówisz, że po prostu jesteś najlepszą wersją siebie i taką wersją chcesz być. Tak ja to teraz rozumiem.
Ja też zastanawiałam się, bo teraz generalnie małżeństwo to też miało być zawsze coś takiego nierozerwalnego, ogólnie plan. No, dużo osób o tym marzy, dużo osób w przysięgach deklaruje to, nie? Jak już wchodzą, czy w cywilny, czy w jakikolwiek rodzaj związku, każdy element przysięgi zakłada coś trwałego. Ale mimo wszystko mamy w głowie, że dobra, jak coś nie pójdzie, to sobie odchodzimy. Mamy to na co dzień, że jak się wkurzamy, zamykamy drzwi, wychodzimy. Mamy to w sobie, że czasami na dwa dni wyjeżdżam, mam go po prostu dość, nie? Traktujemy tą relację właśnie taką, jaką, że możemy się z niej wycofywać, kiedy nam jest to niewygodne, na godzinę, na dzień albo na zawsze. I w przypadku tej relacji, jak się pojawia dziecko, nie ma takiej możliwości, nie? No czasami dobra, nie mówię, że...
Na godzinę...
Tak, właśnie, to jest ta konieczność, nie? Żeby czasem to sobie organizować, to też jest prawda, żeby rodzice pamiętali, że dalej są małżeństwem i są sobą, mają swoje zainteresowania i na ile się da, prosili o pomoc, budowali na ile się da, z kimś jakieś porozumienie, tak żeby faktycznie sobie, nie wiem, raz na 2-3 tygodnie gdzieś razem wyskoczyć, nawet na jedzenie na 2-3 godzinki. Im dziecko jest starsze, tym pewnie jest łatwiej to zrobić, żeby ono też poznawało innych dorosłych, czy inne dzieci, to też jest też fajne, póki gdzieś tam pójdzie w socjale, przedszkolne, szkolne. Ale też tak myślę, że to, że jest to dziecko mimo wszystko zdane na ciebie, bardziej mobilizuje do pewnych rzeczy. I ja się zastanawiałam, czy to, że tak bardzo sobie furtki w małżeństwach, traktujemy to inaczej, jako cały czas tą możliwość gdzieś tam...
Wyjścia.
No, cofywania się możliwości, czy to sprawia, że właśnie mniej jest o wiele tych starań, nie? Ja miałam takie przemyślenia właśnie będąc młodą mamą, że czy ja też tak traktuję, bo ostatecznie to jest dziwne, ale to z dzieckiem w końcu przestajemy być w takiej relacji bliskiej, no bo ono już się staje samodzielne, tak? I tworzy swoją rodzinę, a małżeństwo dalej nie. To jest ta relacja na zawsze, a nie z dzieckiem, nie? A jak się często rodzi dziecko, to właśnie tutaj wiedząc, że on jest tak zdane ten, tak czasem się traktuje jako główną relację, tak, jako tą, i gdzie się najbardziej staram i w ogóle nie zrobić tych błędów i tego wszystkiego, nie myśląc o tym, że tutaj równolegle powinien przebiegać ten proces w relacji i to jest też najzdrowsze dla dziecka wtedy. Mhm. Ono się też tego uczy i ono w ogóle wtedy wchodzi z inną inwestycją. Mają możliwość to obserwować, nie? Mhm. Więc no, takie dla mnie też były takie przemyślenia już na pewnym etapie, mhm. jak miałam dzieci, nie? Że trochę mam to poprzekręcane w głowie. Tutaj to jest priorytetyzowanie, nie? Zaangażowań. W tych. Mhm. Priorytetyzowanie zaangażowań. Dla kogo to jest program? Matko, nawet powiedzieć jest to ciężko. Sorry. Ach, dobra.
Fajnie.
Wklejcie tu jakieś... No, dobra. Nie, super. Czyli dla mnie to też to kluczowe pytanie było, czy dalej chciałbyś mieć drugie, nie? Żeby widzieć też ich relacje, bo tak jak obserwujesz interakcje z innymi dziećmi, nie? To też jest fajne, nie?
Tak, to jest fajne. No, to jest ciekawe, jak czasami potrafią być właśnie te interakcje niespodziewane. Na przykład spodziewasz się, że to raczej młodsze, mniejsze dziecko będzie się bało starszego, większego, a bywa odwrotnie, że młodsze dziecko jest takie bardzo bezpośrednie, bo jeszcze nie wie, że nie może być, a starsze dziecko już się trochę wycofuje i to jest na zasadzie takiej, że mysz goni lwa.
Okej, no tak. No,
a jaki jest jeszcze powód właśnie tego, że chcecie mieć drugie dziecko, albo że myślicie o drugim dziecku?
Właśnie, znaczy powód nie jest...
800 plus, więc... przyznaj się, dobra, 800 plus, no ludzie, no. Wiadomo, o co pytamy.
Znaczy nie, dzieci, ja znam mało jedynaków, ale chyba wszyscy, którzy są jedynakami, mówią, że żałują, że właśnie, że nie mieli rodzeństwa, że nie mieli brata, siostry. No.
Super.
I też tak, jak my nieraz rozmawiałyśmy, że te dzieci się ze sobą bawią, nie? Więc też troszkę tak.
Uczą się od siebie też.
Tak. To nie może być za duża różnica wieku, bo może być już trudno.
No tak. To prawda.
Fajnie.
No to fajnie.
Super, kudłaty. Dzięki wielkie za ten odcinek. Tak. Zobaczymy, czy komuś to się przyda. Ciekawe jest właśnie dla mnie, czy mężczyźni też. Ci, którzy nie mają dzieci, zastanawiają się nad takimi kwestiami. Ja nie będąc matką, myślę nad takimi różnymi kwestiami coraz częściej. Także też dzięki za tą twoją perspektywę. Tak jak Karolina wcześniej zapowiadała, można do nas pisać na maile, jeśli macie pytania. Można pisać komentarze pod odcinkiem. Możecie też nas poprosić o maila do kudłatego. Czy gdyby ktoś miał jakieś pytania i chciałby z tobą pogadać?
Tak, może pisać na maila. Tylko nic się nie spodziewasz, że szybko odpiszę, bo ja rzadko sprawdzam maile, ale
dobrze.
No, możecie do nas pisać na karolina@odwyk.com lub na
dominika@odwyk.com. Tak jest. Dobra, fajnie. Dzięki. Do usłyszenia i no, piszcie, subskrybujcie i w ogóle. Róbcie, co chcecie. Dzieci
bawcie
też.
Dobrze.
I bawcie się dobrze. Pa!
Do usłyszenia, pa.
Cześć. Oh, 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 oh.